Witam Państwa, kolejny się Wiesław Pilch. Szanowni Państwo, teraz powiem, będę mówił o sprawie, która jest kardynalna. Nie ma ważniejszej, a w całym moim ponad dziesięcioleciu zajmowania się Chinami nie ma, nie było i nie będzie. Tą rzeczą, tą sprawą jest prawda. A proszę Państwa, powołam się na słowa Johna Miltona, angielskiego poety i pisarza, człowieka, który napisał Raj Utracony, wielką rzecz, a który powiedział, wygłaszając w angielskim parlamencie ostrą i płomienną mowę, w XVII wieku, proszę Państwa, XVII wiek, to były lata 1640-50, coś takiego. A w każdym razie wówczas, przemawiając w parlamencie przeciwko licencjonowaniu prasy drukowanej, już wtedy mówił: pozwólmy prawdzie i fałszowi wziąć się za bary. Bo czy kiedykolwiek widział ktoś prawdę, która straciła na wartości w wolnym i otwartym pojedynku na słowa? Tak, to było zawsze kiedyś, bardzo dawno temu, to było mottem dziennikarstwa. A jak Państwo wiecie, w tej chwili to jest, znaczy nie wiem, czy w ogóle dziennikarstwo istnieje. Staram się znaleźć miejsca w polskim internecie, bo interesuje mnie polski internet, gdzie prawda w takiej swojej niezafałszowanej formie by istniała. I przykro mi bardzo, ale mimo najszczerszych chęci, mimo tego, że jestem narodowcem, więc powinienem bez problemu wskazać na media narodowe, to również im mam nieco do zarzucenia. Może nie tyle ukrywanie prawdy, znaczy właśnie nie kłamanie, a ukrywanie prawd. Niektórych prawd, które są nieakceptowalne w polskim życiu politycznym. Więc na przykład sprawy żydowskie, ostre postawianie spraw żydowskich, ostre stawianie spraw niemieckich na równi z rosyjskimi, czy rosyjskich na równi z niemieckimi. Tak. Więc jest mi przykro, ale tak to wygląda. Najlepszym dowodem na to, jak kłamliwa jest współczesność, jest to, że CNN, przecież wprawdzie lewacka telewizja, lewackie medium, bo to całe medium, dom medialny, ostatnimi czasy przypisuje panu Trumpowi, który, jak wiecie, jest moim niezwykłym ulubieńcem, prawda? Oczywiście tutaj się uśmiecham. To jest żart z tym ulubieńcem, no ale nie wiem, kto to może słuchać, więc... A więc przypisuje panu Trumpowi, który jest moim wyjątkowym ulubieńcem, a jakieś kretyńskie pomysły na likwidację huraganów poprzez odpalanie ładunków nuklearnych w celu zmiany ich trajektorii i niedopuszczenia, by uderzyły Stany Zjednoczone. No nawet pan Trump, którego można posądzić o właściwie każdy pomysł z piekła rodem, no nawet on takich historii nie wymyślił. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, że to jest bzdura, że to jest kłamstwo. Nie ma żadnego znaczenia. Jedne z najpoważniejszych mediów Stanów Zjednoczonych tą wiadomość rozsyła na cały świat. I ja czytałem wprawdzie tylko ten sam tytuł tej wiadomości w którymś z polskich portali, ale oczywiście nie wszedłem tam, bo widziałem, że to po prostu nie może być prawdą. No ale to jest przykład tego, jak domy mediowe się mogą zeszmacić. Z jednej strony TVN, a Gazeta Wybiórcza, czy Gówno Wyborcze, jak ja nazywam. No przecież to nie tylko nie ma nic wspólnego z prawdą, ale to jest zaprzeczenie istoty dziennikarstwa. I teraz, no to była Polska. No. Dla nas rzecz, która jest, z którą jesteśmy obyci, dziennikarze, których mniej szanujemy, bardziej szanujemy, w ogóle nie szanujemy. Takim symbolem łajdactwa dziennikarskiego jest przecież pan Michnik. Symbolem wręcz. Tak jak jego brat jest symbolem bandyty stalinowskiego, tak on jest symbolem właśnie takiego sowieckiego dziennikarza. I teraz przechodzę do sprawy chińskich, do spraw chińskich. I tutaj mam pewien problem. A tym problemem jest moja konstatacja, moja własna obserwacja, iż Chiny, chińskie władze, chińskie społeczeństwo, Chińczycy, przede wszystkim Chińczycy, nie dopracowali się jeszcze standardów, swoich standardów, nazwijmy to uczciwie. Uczciwie trzeba powiedzieć, swoich standardów. Albowiem standardy świata zachodniego, standardy dziennikarskie świata zachodniego są w mojej opinii w Chinach zupełnie nieprzydatne. Kompletnie nieprzydatne. Albowiem to jest inna kultura, to jest najważniejsze, to jest inna kultura przyswajania sobie wiedzy. Mili Państwo, spróbuję to wytłumaczyć. Nie wiem, czy mi się to uda, bo to nie jest proste. Dla mnie samego to nie jest proste. A już tłumaczenie rzeczy, które dla mnie samego nie są proste innym, no to już graniczy z cudem. Otóż, proszę sobie przypomnieć, ci, którzy to wiedzą, a ci, którzy nie, to nie powinni zgłębić ten temat, proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały egzaminy urzędnicze w cesarskich Chinach. Otóż w ogromnej mierze była to znajomość poezji, znajomość literatury chińskiej, poezji chińskiej, filozofii chińskiej, filozofii, które funkcjonują, oczywiście nie tej miłościwie nam panującej, nie tylko tej miłościwie nam panującej przez ponad 2500 lat czyni konfucjańskiej, ale również i tych pomniejszych. A więc i tak to właśnie było. Tam nie było mowy o znajomości. Znaczy historia to była rzecz ograniczona, w ograniczonym stopniu. To była raczej w ogromnym stopniu znajomość kultury i historii kultury. Historiografia była raczej sprawą drugorzędną. Historiozofia była sprawą podstawową. No i tutaj, no chociażby w tym przypadku. A i teraz porównajcie Państwo ten przypadek, czyli urzędnika cesarskiego, z urzędnikiem na przykład niemieckim, ówczesnym, XVIII-wiecznym czy XIX-wiecznym, z urzędnika chińskiego, z urzędnikiem amerykańskim. No przecież to jest w ogóle się, to nie mieści się, znaczy to nie ma co porównywać, no po prostu, no nie, no. To tak jakbyśmy porównywali wielbłąda z jaskółką. Zupełnie dwie różne, czy jaszczurkę z bocianem. No nie, no po prostu nie ma co porównywać, bo nie ma, oprócz tego, że oddychają, to cała reszta to jest inna. No mają jakiś tam układ oddechowy, mają układ pokarmowy, no ale wszystko inne jest inne. No więc ci mężczyźni, którzy byli urzędnikami amerykańskimi czy niemieckimi, no mieli tylko tą samą cechę, którą mieli urzędnicy chińscy, iż no właśnie byli ludźmi. Tylko to. Też mieli układ oddechowy, też mieli układ pokarmowy. To tak różni ludzie, myśląc tak różnymi kategoriami, że po prostu nie ma co porównywać. I proszę Państwa, i to porównanie, znaczy ten brak porównania między urzędnikiem czy urzędnikami niemieckimi i amerykańskimi, czy jakimikolwiek innymi z państw wysoko rozwiniętej Europy, no i tej słabo rozwiniętej Ameryki wówczas jednak, i porównywanie ich z urzędnikami chińskimi pokazuje tą przepaść, która dzieli człowieka chińskiego, Chińczyka, od Niemca w tej chwili nawet. Chińczyka od Niemca, Polaka czy Rosjanina. To oznacza również, że te osoby, czyli na przykład Chińczyk i Niemiec, czy Chińczyk i Polak, dlaczego by nie? Chińczyk i ja. A myślimy tak bardzo różnymi kategoriami, że ja, Europejczyk, Polak, muszę się dobrze nagimnastykować, aby zrozumieć, co poeta ma na myśli. Albowiem język chiński, język Chińczyków właściwie, może inaczej, język Chińczyków, nie język chiński, język Chińczyków, bo to zupełnie dwie różne sprawy, jest tak inny, tak bardzo subtelny, tak niezwykle opisowy, taki używający alegorii, porównań, ale bardzo głęboko idących. To jest coś, czego nie da się, czego po prostu nie ma, nie da się porównać do języka polskiego na przykład. Wszystko jedno, czy polskiego, niemieckiego, jakiegokolwiek. Sposób, ja niejednokrotnie o tym mówiłem, rzadko, ale jednak, i tam nie tylko ja, ale ludzie, którzy no, wiedzą nieporównanie więcej o Chinach niż ja, mówią, że gazety chińskie dla Chińczyków, te same gazety, na przykład Global Times, czy Dziennik Ludowy, czy jakikolwiek inny, to są zupełnie różne gazety. One mają różne artykuły, a jeśli nawet pisze się na ten sam temat, to inaczej się pisze. Któregoś dnia, dwa tygodnie temu chyba cytowałem takiego pana z Chiny24.com, który właśnie na to zwracał uwagę, że to są dwie różne gazety. Gazeta anglojęzyczna i gazeta chińska. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy, nie wiem, to trzeba być znawcą, pewnie socjologiem, pewnie kulturoznawcą, żeby odpowiedzieć na pytanie, Nie dlaczego tak jest, bo dlaczego tak jest, to ja chyba jednak wiem. No bo Chińczycy mają swoją nieprawdopodobnie głęboką kulturę, która ma się nijak do kultury białych ludzi. Ale te gazety, te artykuły chińskie, gdyby literalnie je próbować, bo to jest chyba prawie niemożliwe, ale gdyby spróbować literalnie je przetłumaczyć, to one by były kompletnie, ale absolutnie niezrozumiałe dla nas. Mówiące o tym samym temacie. Powiedzmy sobie, że kwestia nie jest kwestia Hongkongu, na przykład. I u nas pisze się, znaczy chiński, nie u nas, chińska gazeta dla Chińczyków opisuje to w sposób, znaczy innymi pojęciami, operuje innymi pojęciami niż gazeta, niż Global Times w wersji angielskiej. Ten sam Global Times, jeśli on wychodzi w wersji chińskiej, bo ja tego nie wiem, ale chyba tak, to po prostu to są zupełnie dwa różne artykuły, które podejrzewam, że nawet są pisane przez dwóch różnych ludzi. Zupełnie dwie różne sprawy. Ja bym sugerował, żeby państwo, ci, którzy oczywiście nie znają Putonga, nie znają tego języka ojczystego Chińczyków, pokusili się czasami o wejście na stronę chińską, na chińską stronę, znaczy na, co ja mówię, na stronę na przykład Dziennika Ludowego, ale w wersji chińskiej dla Chińczyków i spróbowali przetłumaczyć przynajmniej kilka zdań właśnie z wersji chińskiej na polską. To jest... nie mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe przetłumaczenie, ale to jest tak niesłychanie trudne do zrozumienia, ponieważ Chińczycy używają innych pojęć. Oni inaczej się ze sobą na tym wyższym poziomie komunikują. I a teraz kwestia prawdy. No właśnie. A ja tak się zastanawiam, czy istnieje w Chinach pojęcie prawdy? Może inaczej, nie w Chinach, w kulturze chińskiej. W kulturze konfucjańskiej. Czy istnieje pojęcie prawdy? Odpowiadam, nie wiem. Ja nie wiem. Jestem za słaby. To jest temat, którego nie jestem w stanie rozgryźć. Myślę, że gdybym zadał to pytanie profesorowi Gawlikowskiemu, to być może on coś na ten temat napisał gdzieś. Być może ja napiszę do niego i zapytam go, co on o tym sądzi, czy on mógłby mi wskazać miejsca, gdzie on coś mówi na temat prawdy, prawda, a odbiór prawdy w Chinach. Bo mili państwo, znaczy to, proszę nie zapomnieć o tym, że to nie jest w żadnym przypadku dyskredytujące Chiny i Chińczyków. No nie, w żadnym przypadku. Proszę zwrócić uwagę na pewien drobiazg, a mianowicie, że iż Sun Yat-sen, który wszem i wobec jest uznawany za ojca nowoczesnych Chin, na początku wieku XX, jeszcze w latach 20, pisał, że tak przynajmniej było, tak przynajmniej on twierdził, że nie istnieje w naszym języku, czyli w języku Chińczyków, nie istnieje pojęcie, nie istnieje diagram wolność. No nie istnieje. Nie istniał wówczas. Myślę, że w tej chwili już istnieją diagramy określające prawa człowieka. Ale to też, pamiętajcie Państwo, że w Chinach to jest zupełnie inaczej, w ogóle w całej Azji, zupełnie inaczej odbierane. To jest zupełnie, prawa człowieka zupełnie inaczej są odbierane niż u nas. Co ja chcę przez to powiedzieć? Ano chcę przez to powiedzieć to, że prasa chińska, w prasie chińskiej nie można, nie da się tak prosto jak w polskiej, niemieckiej, amerykańskiej czy innej powiedzieć, to jest prawdą, a to jest kłamstwem. Ponieważ oni nie używają takich prostych, jasnych takich sformułowań, które można by było podważyć lub ewentualnie można było zaprzeczyć lub ewentualnie uznać za prawdziwe. Tam nie ma tego. A gdyby na przykład, ja jestem przekonany, że nie musiałbym pytać filozofa chińskiego o to, czy na przykład ta kartka papieru jest biała, i ja podejrzewam, że na to pytanie, stosując nasze kryteria, nie dostałbym jasnej odpowiedzi. Tak, no i co ja na to poradzę? To jest kultura chińska, to jest cywilizacja chińska, to jest tak się ma sposób komunikowania się Chińczyków, oczywiście dalece nie wszystkich, po prawie 5000 lat istnienia w tej kulturze. Myślę, że właśnie to, ten fakt, że oni już za czasów mistrza Konga, czyli u nas nazywanego Konfucjusza, od Kong Fci, czyli mistrz Kong po chińsku. Fci to mistrz Kong. Fci mistrz. I stąd ci księża, ci mnisi, którzy przyjechali z Europy, pochrzcili go Konfucjusza. Otóż już wówczas, kiedy on żył, a to był okres 500 lat przed naszą erą, on już wówczas mówił o upadku obyczajów, o tym, że kiedyś było tak pięknie, a teraz jest taka nędza, tragedia z obyczajami, z kulturą. Wówczas 500 lat przed naszą erą. Czyli jak głęboka, jak wielka, jak nieogarniona jest kultura chińska i w związku z tym sposób komunikowania się Chińczyków do siebie jest, musi być siłą rzeczy zupełnie inny niż ludów pozostałych, w szczególności białych, którzy przy Chińczykach po prostu są prymitywami. Nie na darmo Chińczycy przez kilka tysięcy lat używali i używają do wszystkich innych określenia barbarzyńcy. Czy nam się to podoba, czy nie. Ale tak jest. W dalszym ciągu. Część oczywiście tego sformułowania używa. Co ja chcę przez to powiedzieć? Ano chcę przez to powiedzieć, że porównanie prasy chińskiej z prasą amerykańską, polską, niemiecką, obojętną, nie ma sensu. To tak jak z tym porównaniem jaszczurki do bociana, czy do jakiegokolwiek innego, no czy czegoś innego, do dzika. Nie ma sensu. Niektórych rzeczy nie ma sensu porównywać. Bo coś im jasne. Nie wiem, czy udało mi się Państwa przekonać, do tego, że porównywanie prasy tej naszej białej i chińskiej ma sens, czy też nie ma. Czy pojęcie prawdy, które u nas jest ostre lub powinno być ostre, w ogóle istnieje, funkcjonuje w Chinach? Podejrzewam, że niekoniecznie. No bo z racji kulturowej nie istnieje, nie funkcjonuje. Więc nie wiem, czy mi się udało Państwa do tego przekonać, ale byłoby mi bardzo miło, gdyby ktoś zechciał, gdyby komuś się zechciało czy napisać, czy powiedzieć i wysłać mi jakąś swoją reakcję na ten mój felieton. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.